Argentina.
Dzień dobry, tu Tomasz Raczek. Słuchacie Magii Kina w Radiu Mors.
Słyszeliście?
Dzień dobry!
Słyszeliście? Zaskoczeni? A my też! Witam się z wami, Rafał Skwarek.
I Kamil Kucharski.
Porozmawiamy dzisiaj o czymś, o czym wiemy sporo, czyli o byciu rozczarowaniem. Pozdrawiam, mamo.
Miałem to samo w głowie, wyrwałeś mi to.
Rozmawiamy dzisiaj o filmach, na które szliśmy z przynajmniej pozytywnym nastawieniem, a wyszliśmy z takim nieprzyjemnym posmakiem w ustach. Filmy, o których będziemy dzisiaj opowiadać, nie będą koniecznie złe, czy może nieudane. To będą filmy, które po prostu nie sprostały naszym wielkim oczekiwaniom, naszemu przeświadczeniu, że czeka nas jakiś taki specjalny seans.
No to chyba nie zawsze jest tak, znaczy, musimy żyć w wielkim przeświadczeniu, że to będzie genialny film, bo film może być rozczarowujący
albo
z naprawdę
chociaż
różnych
dorównujący
powodów.
Poprzednim częścią, bo przyznajmy sobie szczerze, z reguły, przynajmniej mi się tak wydaje, rozczarowania wiążą się z filmami, które należą do jakichś większych blockbusterowych serii. To są filmy, to są najczęściej drugie, trzecie części czegoś.
To ty powiedziałeś.
Tak? U ciebie jest więcej takich, które obejrzałeś z polecenia.
U mnie są dwie rzeczy, które można by nazwać kontynuacją na siłę. Jedna jest kontynuacją. Nie,
u mnie praktycznie wszystko, co tu jest, to są adaptacje, sequele, rebooty.
To są filmy, na które siódmej części nie czekasz, tak?
Tak. Znaczy, no, ja mógłbym powiedzieć na przykład o tym, że dla mnie rozczarowaniem był Ojciec Chrzestny, ale już wystarczająco wypowiadałem się na temat tego, jak ja mam podejście do tego filmu, który nadal uważam za bardzo dobry, jednak nie z pewnością, nawet nie blisko tego, jak bardzo wynoszony jest pod niebiosa, ale dlatego zostawiłem sobie filmy z takiej klasy bardziej właśnie blockbusterowej. To może powiedz mi w takim razie przykład tego, co ty chcesz przedstawić, bo jestem w takim razie ciekawy, skąd się wzięły twoje rozczarowania.
Przede wszystkim ja najczęściej kiedy zabieram się za jakiś film, to dobieram jakiś odpowiedni repertuar, wiedząc mniej więcej, po czym tego filmie się spodziewać i dobieram go na podstawie, powiedziałbym, swojego nastroju, no bo ja generalnie w filmach najbardziej cenię sobie odpowiedni klimat.
Bo to jest uczuciowy chłopak, dlatego to ma tyle znaczenia.
Tak, no.
Uroczy.
No. Trochę tak. Dobieram sobie filmy tak, żeby miały one odpowiedni klimat stosowny do mojego nastroju i często jest tak, że czaję się na jakiś film naprawdę długo, żeby poczekać, aż będzie odpowiedni moment, bo kreuję sobie w głowie jakiś obraz filmu, którego jeszcze nie widziałem, ale spodziewam się, jak on może wyglądać i on kompletnie tak nie wygląda. I z tego właśnie wynika, że to nie zawsze są te największe blockbustery, tylko na przykład takie filmy mniej znane, na które gdzieś tam się czasami czaję, żeby je w końcu obejrzeć, a potem je włączam i nie wiem, czy to kwestia tego, że po prostu to nie był odpowiedni dzień na ten film, ale...
No, czasem tak jest. Czasem rzeczywiście chodzi i również o otoczenie całe, które towarzyszy temu.
No.
No ale dawaj, pierwszy tytuł, walnij mnie czymś, co prawdopodobnie obejrzałem.
No nie, chciałem zacząć od czegoś, na pewno powinieneś był to widzieć. Miałem kiedyś tak, że obejrzałem sobie Sprzedawców i naprawdę byłem oczarowany tym filmem. Po prostu klimat, który panował w tym filmie, tak mnie uderzył, że trzymał mnie naprawdę dobrze przez 2 tygodnie. Żyłem w czerni i bieli i szukałem zatrudnienia w miejscowych sklepikach, naprawdę. Niesamowite. Myślałem o tym, czy by nie spędzić tygodnia...
Mi to grubszy interes.
Nie spędzić tygodnia stojąc pod Lidlem po prostu. Jay i Cichy Bob. No i wiem, że Kevin Smith nakręcił więcej tych filmów i patrzyłem sobie na tytuł taki jak Szczury z supermarketu i pomyślałem, że to jest podobna produkcja i że bardzo chętnie ją zobaczę. No i się przeliczyłem.
A Szczury z supermarketu przez wiele środowisk jest uważane za lepsze produkcje. Z tego, co ja oczywiście słyszałem. Ja teraz bardzo chętnie chcę wysłyszeć, dlaczego to według ciebie było gorsze od Sprzedawców.
Ja nie wiem, ja nawet nie miałem ochoty obejrzeć tego filmu do końca.
Tak, gdzieś jakby zbiłeś się z tą ścianą, że to nie jest ten sam klimat, to, czego chciałeś.
Ja nie twierdzę, że ten film jest dużo gorszy od Sprzedawców, ale był takim moim prywatnym rozczarowaniem, bo tutaj nawet nie byłem w stanie powiedzieć o jakimkolwiek klimacie. Ja cenię sobie filmy, które potrafią mnie porwać, pomimo tego, że nic się w nich specjalnie nie dzieje. Ale w tym filmie raz, że nic się specjalnie nie dzieje, a dwa, że jest on przy tym po prostu miałki. Nie mówię, że brakuje tutaj humoru, ale to nie wiem, jakichś odpowiednio napisanych dialogów. Zupełnie ten film jest nieporywający. Ja już nawet nie jestem w stanie powiedzieć, o czym on był, bo...
Aż tak cię to przygniotło.
Tak, strasznie. Bo...
Ja pamiętam, że ja zacząłem oglądać ten film.
No właśnie,
miałem podejście, ale przypadkowe. W sensie leciał zwyczajnie w rozkładówce telewizyjnej. Mhm. I tak usiadłem na kanapie, ale jakoś zaapałem, że nie mam specjalnie na to czasu i grzecznie sobie odszedłem.
No i może dobrze zrobiłeś, no bo...
Czyli nic najlepszego, tak?
Nie.
Okej. Okay. No to ja w takim razie skontruję moim podejściem, czyli filmami, które to są z reguły kolejne sequele. Powiedz mi, jak dobrze jesteś zapoznany z serią Piratów z Karaibów?
Za pośrednictwem mojego brata, pozdrawiam, całkiem dobrze. Pierwszą część widziałem mimochodem, jako że dzieliłem z nim pokój przez dobre kilka lat, to widziałem no, tak od 4 do 5 tysięcy razy.
Mhm. Ale pierwsza część...
Pierwszą najwięcej
jest,
razy.
Ale to jest dobry no, jest, film.
Ja wiem,
to jest dobry
ale
film.
Ja sobie z tego zdaję sprawę. I druga część też jest dobra.
Trzecia
też jest niczego
też
sobie.
Jest naprawdę.
Johnny Depp w trzeciej części był najlepszy spośród tych części.
Ale w czwartej...
No.
Się zrobił kłopot. Szedłem na czwartą część z dosyć pozytywnym nastawieniem ze względu na ogólny poziom całej serii.
Żaden na siódemkę.
Film, zaraz będzie piątka, nie? Żaden film nie wzbudził we mnie jakiejś takiej aż specjalnie euforii. Wiedziałem, że nic nie jest dziełem filmowym, chociaż trójkę sobie rzeczywiście naprawdę ulubiłem. Głównie też ze względu na to, że trzecia część miała pewne dosyć definitywne zakończenie jak dla mnie. To była spięta klamra, która była spięta bardzo ciekawie, szczególnie dla serii disneyowskich, bo zakończenie było gorzkawe.
Tak, na pewno nie było jednoznacznie, nie miało pozytywnego wydźwięku, ale czy którakolwiek część miała taki jednoznacznie pozytywny wydźwięk?
No,
w sensie taki, że można było się poczuć tak, ach, wolność, swoboda, Jack Sparrow wypływa na tej łódeczce znowu w ocean.
Znaczy nie do końca, ale przy trzeciej części jakby była mniej więcej świadomość widza, że to jest trylogia. I na tym kończymy.
Można było
i dziękuję.
Tak
pomyśleć, tak. A przy pierwszej i drugiej części miało się, nie no tam spoko, no to się dalej rozwinie.
Format był bardziej
ale
otwarty.
Niestety pieniądze się muszą zgadzać, hajs się musi zgadzać, więc wyszły Piraci z Karaibów na nieznanych wodach. I zaczęły pojawiać się pierwsze strzępki informacji i te pierwsze strzępki informacji już zaczęły ludzi troszeczkę od tego filmu odwodzić. Po pierwsze zmienił się reżyser. Teraz mieliśmy zamiast Gora Verbińskiego, mieliśmy Roba Marszala. Mieliśmy teoretycznie rzecz biorąc 9 scenarzystów tego filmu, w sensie osób biorących udział w pisaniu scenariusza, więc taka to była trochę zlepka.
Mogło być to rozbieżne.
Potem dowiedzieliśmy się, że nie ma ani nie ma Keira Knightley, nie. Ani nie ma Orlando Bluma.
No jego nieobecność była akurat wytłumaczalna, no, fabularnie.
Była absolutnie uzasadniona, jakby ich obu jest uzasadniona, ale mimo, że to były postacie nie aż tak charyzmatycznie związane z pirackim światem, to jednak
ale głównymi postaciami
dla mnie
byli,
bardzo, bardzo ważne. Więc pozostał Johnny Depp, pozostał Jeffrey Rush czy Kevin McNally, ale żeby dodać kogoś od siebie, no to dodatkowe gwiazdy, które się pojawiły, to Penelope Cruz i Ian McShane, jako ojciec i córka Czarnobrody i jego cudowna piratka.
Tak jest.
Niestety to wszystko się strasznie rozbiło, bo dla Keira Knightley i Orlando Bluma też znaleziono zastępców. Tym razem był to ksiądz i syrena.
Tak, to prawda.
Widzisz, i ja ci teraz muszę przypomnieć o tym, że tak rzeczywiście
było. Że tam
było,
był ten wątek, ja już nie
pamiętałem
tego.
W porównaniu do tego, jak wbiła się w naszą świadomość też właśnie postać Bluma i Knightley.
Ale mieli na to więcej czasu też, nie?
No dobra, no ale myślę, że po pierwszej części też byś zapamiętał zdecydowanie wątek.
Jasne.
A to, co się tam działo z zakochanym księdzem z łzami, które leczą...
No to jest hardcore, tak.
No, było nie najlepiej, więc ja, to jest taki mój start, że przy tym filmie ja zdałem sobie sprawę, że nie ma co się nastrajać na przyszłe części, a i tak się nastrajam.
No, zaraz, Jeffrey Rusha zaraz była do kin, szkoda trochę, nie?
Tak, zaraz do kin wchodzi Zemsta Salazara.
Tak. Czy to jest prawda, ja nie widziałem, ale podobno w jakimś azjatyckim zwiastunie tego filmu jest jakiś gruby spoiler.
Nie wiem, nic nie wiem,
czytałem,
ale wiem, kto powraca w tym filmie. Powracają Keira Knightley i Orlando Bloom.
Tak.
Znaczy na pewno Keira Knightley, nie wiem, czy Orlando
tak,
Bloom.
Tak, też.
A głównego złego gra Javier Bardem, którego ja darzę olbrzymią sympatią jako aktora, bo tak. nie znamy się personalnie, osobiście. Więc nigdy nie uścisnę rąk i nie znam się, czy jest przyjemny, czy nieprzyjemny. Ale w tej kwestii sympatią jak największą go darzę i niestety pewnie znowu będę sobie potem pluł w brodę, ale najprawdopodobniej nie pójdę na ten
film. Ale ty
film.
Powiedziałeś, że te trzy części były takie mocno zamknięte, bardziej hermetyczne, ale nie wiem, czy sobie przypominasz, co było w materiałach, nie tyle materiałach dodatkowych, co po prostu w dodatkowej scenie, która pojawiała się po napisach końcowych trzeciej części. Kiedy Keira Knightley ze swoim synem stawała nad brzegiem oceanu.
Jest scena po napisach
Oczywiście,
końcowych.
Tak.
Co? Jak to?
No?
O nie! Jaka to scena?
No, Keira Knightley staje sobie ze swoim synem. Synem swoim, którego ma...
Tego czy Willa.
Tak, to jego, bo go nazywa tam jakoś, że Turner jakieś imię. Nie pamiętam, jak ten dzieciak miał na imię, ale...
Niech się uczy.
Stają nad brzegiem morza i taka ładna scena wyczekiwania.
Tak i wypatrują. Mhm. Ojej, jakie to urocze.
I on tam taki, nie wiem, 11-12-letni chłopiec.
No to 10-letni musiał być.
No tak, dobra.
Nie, 10... Raz na 10 lat.
Raz na 10, no to pewnie 10-letni. Tak.
Dobra, słuchajcie, przejdziemy zaraz do następnego filmu, ale najpierw szybka przerwa muzyczna. Witam was bardzo serdecznie z powrotem. Tym razem znowu ja powiem o swoim rozczarowaniu i wrócę do filmu, o którym mówiliśmy przy okazji naszego podsumowania zeszłego roku. Mhm. Bo w zeszłym roku, w sensie na start tego roku, odcinkiem było podsumowanie,
no,
na którym mówiliśmy
wiem.
O swoich najlepszych i najgorszych filmach. Ja te filmy cały czas mam w pamięci, cały czas jeszcze to rozczarowanie we mnie aż tak specjalnie nie spadło.
Czyli Smoleńsk.
Nie, ja z zasady nie oglądam tego filmu i nie obejrzę, bo to by nie było rozczarowanie, to by, bo ja wiedziałbym, na co jestem.
Ja byłem na przykład zachwycony.
Ja mówię o Legionie Samobójców, mówię o Suicide Squadzie. Suicide Squad to jest lepsza nazwa. Film Davida Ayera. kiedy rozpoczęła się cała kampania, nawet nie reklamowa, kiedy dowiedzieliśmy się, że ten film powstanie, to po fali tak dobrych filmów, jakimi była cała trylogia Nolanowska, Batmana, wszyscy pomyśleli sobie, o, jest szansa. Może być dobrze.
Aha.
Ale niestety. Widzieliśmy, że powróci Joker. Więc takim pierwszym, najważniejszym elementem dla ludzi było, kto zagra Jokera.
No to zawsze.
Kto będzie Jokerem.
Zawsze jest clue.
Wtedy usłyszeliśmy, że będzie to Jared Leto. Oczywiście, jak z każdą taką decyzją produkcyjną, zdania były podzielone. No nie dało się tego uniknąć. Taka postać. Potem zobaczyliśmy, jak będzie wyglądał i wiele osób mówiło, że nie, tak nie wolno, wygląda beznadziejnie.
Przecież Jared Leto jest śliczny.
To inna sprawa. Ale według mnie nie wyglądał ze względu na to po prostu, że wydaje mi się, że ludzie nie oglądali, w sensie nie czytali komiksów, nie widzieli, na jakiej podstawie kręcone są te filmy. Potem jednak z czasem było tylko lepiej przez chwilkę. Ludzie zobaczyli pierwszy zwiastun i zwiastun tak naprawdę wygrał tym, że miał Bohemian Rhapsody lecące w trailerze. Więc i to do tego dobrze zaaranżowane, do tego stopnia, że przy konkretnych uderzeniach jakby razem z rytmem piosenki na przykład strzały były oddawane i to był dobrze sklecony trailer bardzo. Niestety, co się potem stało?
Coś się popsuło.
Nie było nikogo słychać, nikogo nie obchodziło, co się dzieje z postaciami w tym filmie. Zrobiła się jedna wielka papka. Pytacie, o czym jest Legion Samobójców? Wyobraźcie sobie, że macie film z grupką superbohaterów, którzy radzą sobie z czymś złym. No to teraz macie grupkę tych złych, którzy radzą sobie z czymś jeszcze bardziej złym, bo lubią żyć na tym świecie i nie chcą, żeby ktoś zniszczył ten świat tak kompletnie, więc razem możemy zobaczyć Jokera, możemy zobaczyć Harley Quinn, mamy Deadshota, mamy Slipknota, to są postacie, które jednak w komiksach odgrywają spore role, tak? Oczywiście one wcześniej nie miały jakiegoś czasu ekranowego. Tego zwyczajnie nie było, więc była szansa, żeby przedstawić nam nowe postacie, sprawić, że będzie nas to obchodziło, że będzie można sobie zrobić franczyzę na przyszłość, bo to już nawet nie mówimy o jakimś podejściu pseudoartystycznym, tylko chodzi o to, żeby chociaż na przyszłość coś nam przedstawić, z czego mogliby zrobić dobry pieniądz.
Przyszli ci bohaterowie do tych twórców, ej, słuchajcie, bo my w tych komiksach to tam jesteśmy, weźcie nam, zróbcie jakiś film.
No, żebyśmy mogli
poszczelać. Nie możemy zrobić filmu, bo nie ma czasu, no weźcie nam, zróbcie coś tam, no.
I obsada znowu nie była zła. Mieliśmy Willa Smitha, mieliśmy Jareda Leto, tak jak mówiliśmy, Margot Robbie, która w ogóle, jak przeczytałem, ona jest w tym samym wieku, co Emma Watson.
Tak?
To w ogóle mi się gdzieś... Jakby to było inne pokolenie, one wyglądają.
Trochę tak.
Charlene Pierre Dixon, Viola Davis. No jest na kogo tam, jest na kogo patrzeć, jest z kim się zainteresować. Jest ta z tymi brwiami.
Ta z tymi brwiami.
Jakiej? Zaraz sprawdzę, żeby nie było, że jestem obraźliwy w stosunku do kogoś, że go... Modelka.
Modelka z brwiami. Niebywałe.
Cara Delevingne. Mam nadzieję, że wymawiam jej nazwisko porządnie i gdyby ktoś nie wiedział, bo tam jest... To jest D-L-E-V-I-N-G-N-E. Więc mam nadzieję, że jestem blisko. Delevingne? Proszę, nie śmiejcie się ze mnie. Ja tak mam. Ja tak mam. Film miał... Albo na przykład cały soundtrack, z którego pewnie jakiś kawałek puścimy wam w trakcie jakiejś przerwy. Cały soundtrack wyglądał tak, że... Prawdopodobnie ktoś się przeszedł po studiu i spytał się, ej, słuchaj, jaki kawałek lubisz? Będzie dobrze brzmiało. On to sobie wstawił i to potem leci. Tam jest pełno naprawdę super kawałków, które w popkulturze odbiły swoje piętno, tylko właśnie tylko po co? I one się nie łączą z niczym. Tylko wydaje się, jakby po prostu sceny były tak beznadziejne, że żeby cokolwiek z nich ugrać, to oni dorzucili sobie jakiś...
No ale wychodzisz z kina i mówisz, że muzyka była super.
No dobra, ja już przestaję mówić, to było moje największe rozczarowanie z zeszłego roku. Ja już przestaję o nim mówić. Dawaj.
Dobra, mam w sumie jeden sequel w zanadrzu. trochę się spodziewałem, że to jednak jest sequel, że trzeba podchodzić do tego z ostrożnością, ale no, zważywszy na to, jak bardzo lubię pierwowzór, jak dobrym filmem jest pierwowzór, no to druga część była no, takim płaskim w potylicę. Takim,
a tak, to było pilotka na odmówkę.
Pilotka na odmówkę weszła. W sensie spodziewałem się jej nawet trochę, ale
film się
tak
nie odmulił,
weszła.
Więc musiał widzowi zasadzić.
No, strasznie, po takim czasie wydano kontynuację. Mówię o filmie Sztos 2 z 2011. Pierwsza część jest fantastycznym polskim filmem. Jan Nowicki z jedną z swoich najbardziej kultowych ról. Młody Cezary Pazura w świetnej formie. Genialny duet aktorski w tamtym filmie. I oni wracają w roku 2011 już jako podstarzali. Znaczy, Jan Nowicki był w pierwszej części charakteryzowany dosyć mocno, bo tam ta część się rozgrywała na, że tak powiem, na osi czasu dosyć rozwlekle i trzeba było zwłaszcza Jana Nowickiego charakteryzować. Tak tutaj wrócił już rzeczywiście jako starszy pan. No i dołączyli do nich m.in. Borys Szyc, Bogusław Linda, Bartłomiej Topa czy Ewa Gawryluk. Naprawdę kolejna plejada gwiazd. I znowu zapytam tylko po co? Po co te postacie były grane przez te wszystkie znakomitości, skoro wszystko było takie... Wrócili, oczywiście znowu okazało się, że jest jakiś biznes do zrobienia, że jakiś przekręt. No jak to mogło wyglądać? Wszyscy wiemy, na czym polegała pierwsza część. Ta para, czyli synek grany przez Cezarego Pazurę i grany przez Jana Nowickiego Eryk, potrzebowali zarobić pieniądze i chwytali się wszelkich robót, że tak powiem, w zakresie swojego zawodu, kim oni byli drobnymi oszustami, cinkciarzami, oszukiwali turystów przy wymianie pieniędzy, uprawiali hazard, lubowali się w tym, że nie robią tego specjalnie uczciwie i zbierali pieniądze przede wszystkim dla synka, który chciał sobie ustawić życie jako jeszcze młody człowiek, a w tamtej, że tak powiem, czasoprzestrzeni politycznej niespecjalnie miał szansę zrobić to w uczciwy sposób. To była bolączka, że trzeba było to wszystko charakteryzować. Kiedy to podstawowa pierwsza część, to było bardzo naturalne, a tutaj twórcy strasznie się silili na tą charakteryzację, na taką nostalgię, że to są cały czas te lata, gdzieś tam 80. Groteskowe sceny, które się tam pojawiają, kiedy bohaterowie są odurzeni jakimiś grzybami halucynogennymi. No to jest tak niepotrzebne tam, ale...
Jakby to wszystko do tego stopnia jest niezgrabnie zrobione, że człowiek nawet nie do końca wie właśnie, w jakiej to ma być linii czasowej.
Lubaszenko pijany lub niespełna rozumu, nie?
Coś tam zwyczajnie poszło nie tak. Ja ci powiem,
widać po tym filmie, że Olaf Lubaszenko rzeczywiście, jakby z całym szacunkiem do niego, że miał w swoim życiu ciężki okres, kiedy przechodził, że tak powiem, trudne momenty w swoim życiu psychicznym, bo tak rzeczywiście było. No i to rzeczywiście odbija się w jego formie
filmowej. No ja najpierw zobaczyłem już to z dwójkę, dopiero potem jedynkę.
Tak?
No bo, ale to właśnie też z takich samych powodów siądnięcia przed telewizorem na kanapie i jakoś zobaczenia tego, co akurat leci.
No jedynka jest przesiąknięta, nie wiem, kultowymi tekstami, dialogami, które po prostu są bardzo naturalne.
Przeszły do dzisiejszej popkultury naszej polskiej świadomości. A druga, o drugiej lepiej już więcej
narracyjna
nie
babka.
Wspominać. Wspomnimy o następnym za to, następnym rozczarowaniu, następnej przykrej rzeczy po krótkiej przerwie muzycznej. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter. Gun against his head.
Wracamy po niespecjalnie długiej, ale też niespecjalnie krótkiej, takiej w sam raz przerwie muzycznej. Zawsze mamy takie w sam raz przerwy muzyczne. Przychodzę z kolejnym filmem, który mnie trochę rozczarował i to nie jest tak, że ja się na niego specjalnie nastawiałem, bo jest tak, jak powiedziałeś przy okazji ostatnich kilku naszych pozycji, że zasiadłeś przed telewizorem i po prostu leciało. To ja miałem tak z tym filmem. Usiadłem gdzieś tam w pokoju, włączony telewizor, patrzę, coś leci, nie? To jest film niespecjalnie znany, Boże Poletko z 2015 roku. To jest brytyjski, napisane jest, że to jest horror. Tak się trochę na niego zapatrywałem, spojrzałem sobie szybko, co to jest oczywiście, kiedy zobaczyłem, że to leci, patrzę, horror. Nie jestem wielkim fanem horrorów, ale pomyślałem sobie, wygląda naprawdę dobrze.
Spróbujmy.
Pierwsze 15 minut myślę sobie, wow, to wygląda dobrze.
Jestem przerażony.
Nie, właśnie nie. To był ten taki początek, kiedy myślę sobie, budujemy tutaj jakieś otoczenie, postaci, dowiadujemy się, dlaczego ten bohater się znajduje w tym miejscu. Myślę sobie, dobra, czekam na punkt kulminacyjny. Przestrasz mnie, filmie, przestrasz mnie. Patrzę, co się dzieje. Główny bohater grany przez Matthew Jure, może nie powinienem odmieniać jego nazwiska. Ten bohater wprowadza się do domu, układa sobie życie w pewnej dzielnicy, ale w pewnym momencie okazuje się, myślę sobie, jest punkt kulminacyjny, tak? Zaczyna się akcja. Okazuje się, że ten film skrywa pewną tajemnicę, że coś dzieje się niedobrego, można powiedzieć paranormalnego. On zaczyna rozkuwać ściany, w tych ścianach znajdują się bardzo dziwne rzeczy. Myślę sobie, zapowiada się naprawdę nieźle. Po czym film się kończy.
Dziękuję
Just
bardzo.
Like that.
Lecimy do domu, nie ma nic więcej.
Nie dzieje się absolutnie nic. Odkrywa, że w ścianach są dziwne rzeczy. Nie dowiadujemy się tak naprawdę nic.
Dlaczego
nie
są
nic.
Dziwne
film
rzeczy?
Film się kończy. Myślę sobie, to jest pierwsza część, tak? Czy teraz się włączyły reklamy? Nie wiem. Nie, film trwa godzinę 20, więc no to jest pełny metraż i to całkiem długi. I na przestrzeni tego filmu absolutnie nic się nie dzieje. Jak macie horrory, w których jest najpierw nakreślenie akcji, jakby przedstawienie bohaterów i miejsca, jeszcze ten taki czas, jakby podzielić tą fabułę na te trzy takie sztampowe trzy fragmenty, to jest ten pierwszy i masz koniec nagle, nie? Żałosne to było, naprawdę. Cały czas sobie przypominam ten film w głowie i sobie myślę, o co tam chodzi? Ja muszę jeszcze raz zobaczyć ten film, bo może ja coś przeoczyłem, może ja wyszedłem do łazienki na chwilę.
A może ty nie zacząłeś wcale te 15 minut, o których ty mówisz, że to było wow, to wcale nie było pierwsze 15 minut.
Może to było drugie 15 minut, okej. Okay. Nie, oglądałem go w miarę od początku.
Nie, ale ja wiem, bo ty zaraz po tym, jak obejrzałeś ten film, to rozmawiałeś ze mną.
Tak? Tak było? Nie, w sensie, to było stosunkowo dawno, kiedy ja to
tak,
oglądałem.
W sensie, no to w takim razie jakby przedstawiłeś, bo już kiedyś pamiętam, że wspominałeś mi. Wspominałeś mi o tym filmie. Ale ja ci powiem, że ja miałem podobne doświadczenie.
Z tym filmem?
Nie z tym filmem. Słuchaj, z filmem, który się nazywa Taśmy Watykanu.
Okay.
To był też horror. To był też horror. I ja go obejrzałem, kładąc się do łóżka w hotelu we Wrocławiu po... To był koncert, bo na koncercie tam był Limp Bizkit, Rammstein, Gojira. Wracam sobie do hotelu, kładę się, odpalam film. Mieliśmy dwójkę ze znajomym, tak zaczynamy oglądać i to jakiś film taki o opętaniu. Taki widzimy, że kobieta jest opętana, oni jakoś walczą z jej opętaniem. Ja teraz bardziej nawiążę do prędkości końca i zdradzę, jakie jest zakończenie filmu. Ogólnie rzecz biorąc, kończy się film tym, że dziewczyna rzeczywiście zostaje wcieleniem antychrysta. Zostaje wcieleniem antychrysta, nie udaje im się pokonać szatana wewnątrz. I co robi antychryst z nieskończoną mocą tak naprawdę? Taka realizacja pełnego zła, które może wszystko na w tym filmie, wszelkie tam nadprzyrodzone zdolności i tak dalej. Co to robi na końcu filmu?
Coś głupiego, nie wiem, idzie do Maka na przykład.
Zaczyna kampanię polityczną.
Wow.
A wtedy jej chłopak zostaje zabrany przez tajemniczego kapłana Watykanu w dół do laboratoriów, żeby powiedzieć, że walczą od lat z antychrystem i walczą na różne sposoby i też w polityce i się kończy film.
Ja rozumiem, na czym to miałoby polegać, ale to pewnie było strasznie upośledzone, prawda?
To było dramatyczne. Nagle...
To miało być takie przedstawienie, cały film był pewnie zrobiony dla tej tezy, że ten antychryst czai się wszędzie, tak? Że to No
właśnie nie do końca, bo to był film tak jak Egzorcysta, dziejący się na, wiesz, na, w tym przypadku dziejący się na poddaszu domu, gdzie praktycznie wszystko ogranicza się do dwóch facetów i księdza, którzy próbują sobie z nią poradzić. Nie ma tam jakiegokolwiek większego, jakby nawet stworzenia sytuacji społecznej, że film opowiada o czymś, co się działo w międzyczasie. Tam nic nie ma.
Nic nie ma. Ale ja mam jakby, ale można to zrobić dobrze, coś takiego. Ja pamiętam taki film z 2003 roku, Powrót, to jest rosyjski film, thriller, w którym też tak naprawdę film się kończy, urywa się, takim momentem, powiedzmy, no można powiedzieć takim troszeczkę mocniejszym, ale absolutnie zostawia nas z takim poczuciem, że nie wiemy, co się stało zupełnie, że jakby cały ten film tak się rozwlekał, tak naprawdę nic się na jego przestrzeni nie wydarzyło, zupełnie nic. Wydawało się, że będziemy poznawać w czasie tego filmu jakieś tam tło, retrospekcje dostaniemy. Takie pozory stwarzał, ale niespecjalnie to dostaliśmy. On się urwał, ale zostawiał z takim poczuciem naprawdę dużych emocji, wiesz, takich wow, to rzeczywiście był thriller, nie? W którym totalnie nic się nie wydarzyło. I naprawdę czuję się, i zastanawiam się po tym filmie, co się w nim takiego wydarzyło, że ja się czuję taki, no może nie roztrzęsiony, to mocne słowo, ale taki poruszony.
Taki poruszony.
Co się tu wydarzyło?
Są takie filmy, które zostawiają...
Nic się w nim nie wydarzyło.
No, ja sobie przypominam
taki
film.
Nic się w nim nie wydarzyło.
Ale też to, raczej, to niestety raczej w drugą stronę. Tam się właśnie takie rzeczy zdarzyły, że ja nie do końca byłem w stanie ogarnąć, co ja właśnie zobaczyłem w tym filmie. To w sumie nawiązując jeszcze do tych kwestii religijnych, to też wspomnę o kolejnym filmie, który mnie w zeszłym roku tak rozczarował. To był Inferno, o którym my już wspominaliśmy kiedyś w rozmowach prywatnych.
Spodziewałeś się dużo po ekranizacjach książek Dana Browna?
Nie. Kod Da Vinci nigdy mnie jakoś specjalnie nie porwał. Tak samo jakby Anioły i Demony już trochę bardziej, jakby ze względu na umiejscowienie akcji.
Anioły i Demony były trochę lepszą książką.
Rzymie, nie mam pojęcia, nie czytałem tych książek. Umiejscowienie w Rzymie, dużo takich zagadek powiązanych z miejscami. Ja po prostu kocham Rzym jako miasto, dlatego mi to też przyjemność sprawiało, że ja w tych miejscach, w których oni przechodzili i znajdowali tak, jakieś kolejne poszlaki, ja przez nie przechodziłem i się przyglądałem tym samym elementom.
Zupełnie się nie przekłada na język filmu. Z książki, jak dla mnie. Kompletnie nie.
Bardzo niewykluczone, ale jednak w takich Aniołach i Demonach było to przekazane w taki sposób bardzo strawny, bardzo ciekawy, który się kojarzył na przykład z elementami Indiana Jonesa, tym poczuciem odkrycia czegoś nowego, jakiejś rzeczywistej zagadki, enigmy, rozwiązania czegoś,
fajne
co jest
porównanie.
Połączone z metafizyką.
Tak, tak. To było właśnie jeszcze mocniej w książce podkreślone. Bardzo fajne nawiązanie do Indiana Jonesa. W książce zupełnie bym nie pomyślał o Indianie Jonesie, tylko właśnie o tych motywach metafizycznych.
No właśnie. Właśnie. I tu nagle przechodzimy do filmu Inferno, w którym dzieje się sporo w kwestii akcji, ale w kwestii samych zagadek, w kwestii poczucia przygody, odkrycia czegoś, pada po prostu na twarz straszliwie. Do tego mamy Felicity Jones, która zagrała najgorszą rolę żeńską zeszłego roku w mojej opinii. W tych oczywiście głównych rolach na pewno mogła się zdarzyć pani, która grała sprzedawczynię guzików, która była jeszcze gorsza. Ale w ogólnym podejściu do tego, co pokazała przez cały film, Felicity Jones zrobiła jakiś dramat. Ja się po tym filmie strasznie bałem Łotra 1 obejrzeć. Plus mieli tak niesamowitą możliwość, bo film obraca się wokół twórczości, jakby zasadzają się zagadki na twórczości Dantego. Na boskiej komedii, na kręgach piekieł. To jest dla mnie coś, z czego można wyciągnąć takie cudo, nawet jeśli już rzucimy sobie w cholerę wszelkie możliwości historyczne tego, jak wpleść twórczość w jakieś elementy architektury i tak dalej. To może być ciężkie, to by trzeba było odrzucić, trzeba wymyślić coś nowego, coś troszeczkę oderwanego. Tak czy tak, mieli takie możliwości, takie miasta, w których tak. się ten film dzieje, no nawet jedna Wenecja, w której można było zrobić niesamowitą ilość, a co się ogranicza tak naprawdę do parunastu minut, w którym gość słucha podłogi, dowiaduje się o podłoga, w sensie nie, słuchał podłogi, nie, w Turcji, słucha podłogi, słyszy, że jest woda, o, jest woda, gdzieś to prowadzi, tak, do łaźni, o, łaźnie, to jak w tym wierszu, że tam się woda, ten, to tam idę. Nie, i to już straciło swoją formę.
Ja kocham filmy, ale to jest kolejny przykład rzeczy, które znacznie lepiej można ją zrobić w książce, zdecydowanie.
Tak, tak. Więcej sensu.
W ogóle jest ekranizacja książki Zaginiony symbol, bo to chyba była najlepsza książka.
Ale jest planowana. Jest planowana.
Boję się tego trochę, bo ta książka była naprawdę
najlepsza.
Ale
będzie najlepsza Tom Hanks jest zawsze słodki.
Dobra, no ale...
Dobra, wiem o czym mówisz. Przejdziemy do następnych filmów zaraz po krótkiej przerwie.
Tak jest.
Dobra, wracamy szybko. Teraz w pigułce. Animacja. Bo animacje też się zdarzają, ale animacje z reguły trzymają poziom, bo nie tak wiele zależy od właśnie kwestii aktorskich, od tego, kto się potem zaangażuje dodatkowo w ten projekt. Od animacji DreamWorks czy Pixara jednak oczekuje się pewnego stałego poziomu, który z reguły jest utrzymywany. Jakby nie jest tak, że można jakieś specjalne, bardzo słabe ogniwa wyciągnąć.
Poniżej pewnego poziomu to nie schodzi przeważnie.
Ale niestety trafiła się czwarta część Shreka.
No,
Shrek Forever.
W ogóle trafiło się kontynuacje Shreka. No co by nie mówić o tej dwójce i trójce, że są niezłe, ale gdyby one się nie wydarzyły, to Shrek byłby jeszcze raz, jeszcze dwa razy bardziej kultowy niż jest teraz.
Nie wydaje mi się. Nie, ja się nie zgodzę, bo ja może i nawet wolę...
Nie bluźnij, synu.
Musiałbym się porządnie zastanowić, zanim podszedł do tej...
One są porządne, one są porządne, są dobre, ale no...
Nie zgadzam się kompletnie z tym, że Shrek był jedynka, w sensie jako Shrek byłby bardziej kultowy, gdyby nie było następnych części, bo następne części według mnie też były naprawdę śmieszne. Może nie były tak filmowo, tak ciekawym wykorzystaniem, tym postmodernistycznym, jak była jedynka, tak. Nie były takim zaskoczeniem, ale nadal ja będę bronił dwójki i całą pierwszą.
Ja wiem, że one były bardzo dobre, ale...
Tego nie można powiedzieć, ale czwórka czwórka. Czwórka to już był dramat. Słuchajcie, w czwartej części Shrek zostaje przez Rumpelstiltskina. On go nabiera w pewien sposób, wykorzystuje. Mhm. Sprawia, że Shrek przynosi się...
Bierze chwilówkę z wysokim oprocentowaniem.
Tak, przynosi się do alternatywnego świata, w którym on nigdy nie uratował księżniczki, a Rumpelstiltskin jest swego rodzaju dyktatorem, który tyra wszystkich, kogo tylko...
Z tyranem.
Można. O, jest tyranem, dokładnie.
Bo jakby tak, był dyktatorem, to by dyktatorzył.
I ja nie do końca wiem, co poszło nie tak. Znaczy, jakby nie umiem znaleźć momentu, w którym trzeba było rzucić ten pomysł w cholerę. Bo to też było na podstawie książki, był ten scenariusz. W sensie najpierw ktoś tam dopisał sobie książkę Shreka. To był chyba William Steig, on się tak nazywał, ten facet. Ale... Można było wymyśleć historię, która by się sprawdziła przy walce czarownic z ogrami i tak dalej, ale tak zastanawiam się, że można to było osadzić jeszcze w tym świecie normalnym. Mhm. Bo po raz kolejny serwuje nam się historię, w której Shrek próbuje rozkochać w sobie Fionę, tylko to działa w drugą stronę. Mhm. Teraz to ona jest tu potężnym fighterem, takim jaki była w poprzednich częściach, ale podchodzi się od innej strony. Ale tak czy tak, ten film w najmniejszym stopniu nie umywa się do jakości nawet poprzednich trzech części.
To nie jest trochę za mroczny?
Jest mroczny, jest nieprzyjemny. Taka utrata dzieci nagle, nagle nie ma dzieci, nie ma żony. Jest w tym coś takiego mrocznego i niewykorzystanego
taki
w odpowiedni
za jest troszeczkę.
Sposób. Za ciężki, ale też...
Bo zobacz, pierwsza część jest naprawdę poważna, tematyka jest naprawdę poważna, refleksyjna, ale jest przez cały czas jest bardzo lekki. Zdarzają się momenty, że tak powiem, wzruszające, ale nigdy nie jest ciężki.
No wiesz, no uwięzienie ogra i wystawianie go do przymusowego spektaklu, żeby go zabić w trakcie jest jednak trochę ciężkie z zamierzenia.
Ale nie jest przedstawione w taki sposób.
No tak, 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 ja zgadzam się. A tutaj ten świat jest taki brudny, nieprzyjemny, depresyjny. Ciężko mi powiedzieć, co można by było zrobić lepiej, żeby ten film poprawić. Myślę, że się po prostu nie da i musimy przyjąć, że jest ta czwarta część, ale ja specjalnie w mojej głowie nie biorę jej w ogóle pod uwagę. I jakby no, tego praktycznie nie było, to mógłby być taki, wiesz, specjal puszczany w Halloween.
No to jest taka druga trylogia Gwiezdnych Wojen.
Oprócz tego, że trzecia część Gwiezdnych Wojen.
No trzecia jest okej. Z tą gwiazdeczką, że trzecia jest
tak,
okej, trzecia
jest
okej.
Okay. No, i Ewan McGregor jest zawsze okej. Okay,
kurczę, no to jest nie ulega żadnej wątpliwości. No, Ewan McGregor...
Ale Guinness myślę, że byłby dumny. Przynajmniej w jakimś stopniu. Chociaż nie wiem, ale
nie,
Guinness,
ale
nie,
Guinness
lubił
nie lubił
wojen.
Gwiezdnych Wojen.
Dobra,
uważał, że to jest w ogóle...
Głupota, poniżej jego aktorskich możliwości.
Dobrze, ja mam film, który... Aż mi głupio, że ja powiem o tym filmie, ale chyba o nim powiem, bo to jest naprawdę świetny film. To jest taki film, taki na 8.
Okej.
Okay, taki 8 okay, na 10. Dobra, to jest naprawdę 10. Świetny film. Ale ja obejrzałem go stosunkowo późno i naprawdę nasłuchałem się, jaki jest rewelacyjny, jaki jest kultowy. To zepsuło sprawę.
No to, co ja mówię ojcu chrzestnym. To jest dla mnie film na 8.
No dobra, ja mówię o filmie Przekręt z 2000 roku.
A to jest też dla mnie film na 8, zdecydowanie. Ja kompletnie trzymam twoją stronę.
I ten film jest naprawdę super, bardzo przyjemnie się go ogląda, naprawdę. Tylko, że ja nasłuchałem się tylu rzeczy przed tym filmem. Słuchaj, jaki to jest film, że to jest po prostu taka perełka, top 10 filmów w historii w ogóle świata.
Ja się nie nasłuchałem na szczęście nie? tego. I to było moje szczęście.
Wolałbym się miło zaskoczyć tym filmem niż tak...
Ja nie wiem, czy się miło zaskoczyłem, ja tylko wiedziałem, co mnie czeka. Mhm. I miałem też takie wrażenie, bo ja lubię te elementy, które przedstawia ten film. To jest nawiązanie do szaleństwa Tarantino. Tak,
tak,
oczywiście.
Tak, dokładnie.
I ja miałem takie wrażenie w trakcie tego filmu, że on mi się podoba głównie dlatego, że rzeczywiście ta treść pokazywana jeszcze u Tarantino jest mistrzowsko napisana. Te wszystkie elementy są nie do pobicia. A tutaj ja miałem wrażenie, że tego nie ma, ale przez to, że włożone zostało to w taką, a nie inną formę filmową, to mi się to tak rzeczywiście podoba.
Ten film się traktuje jeszcze trochę mniej poważnie niż na przykład Pulp Fiction.
Ja myślałem w drugą stronę właśnie. Ja myślałem, że go lubię bardziej niż powinienem. Aha. A nie, że jestem...
Właśnie.
Ja miałem wrażenie, że go lubię bardziej niż powinienem. Że ludzie mnie okrzenili, jakbym powiedział.
Ale widzisz, oceniamy go bardzo podobnie, ale właśnie to jest kwestia tego, jaki mieliśmy odbiór jeszcze przed obejrzeniem tego filmu.
Tak,
background
tak,
tego, nie?
tak.
Aktorsko
tak.
Na przykład ten film jest super.
Co tam Brad Pitt zrobił?
Brad Pitt jest rewelacyjny w tym filmie.
Są oczywiście zdania podzielone co do tego akcentu tam, który jest nie do zrozumienia bez napisów dla takiego...
Nie zwracam specjalnie uwagi aż bardzo na tego typu elementy. Dla mnie to jest bardzo umowne.
O, wiesz, no ale to jest jednak element tego. Skuteczny akcent potrafi zmienić film. Naprawdę, potrafi.
Że ja aż tak dobrze nie rozpoznaję akcentów, więc może mnie to aż tak nie razi.
No, jakbyś usłyszał Toma Cruise'a, który próbuje grać Irlandczyka, no to rzeczywiście zwróciłbyś uwagę. Okay, bo jednak zdarzyło się tak. Słuchajcie, przejdziemy do pięknego zakończenia, szybkiego, po następnej krótkiej przerwie.
Tak jest. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media man beg to differ. Judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Wracamy po przerwie muzycznej z kolejnymi rozczarowaniami, które niesiemy dla was. Tak naprawdę troszeczkę jak zwykle, ale staramy się. Naprawdę mam nadzieję, że my nie jesteśmy waszym rozczarowaniem. Jeśli mówimy o filmach, które są, powtórzę to słowo, rozczarowujące, to takie moje pierwsze rozczarowanie filmowe, można powiedzieć świadome po części. Słyszałem o tym filmie trochę wcześniej, widziałem na YouTubie kompilację najlepszych scen. Ten film też jest uznawany za trochę kultowy w polskiej kinematografii. Demony wojny według Goi z 98.
Mam go na DVD i nigdy go w życiu nie obejrzałem.
Nie, z Bogusławem Lindą, Tadeuszem Hukiem, Olafem Lubaszenko, z Zamachowskim, Żmijewskim, Baką.
Ja wiem, jest...
Ja doceniam ten film, no bo nie ma wielu polskich filmów wojennych, takich powiedzmy współcześnie nakręconych, tak? Jeszcze traktujących o współczesnych konfliktach. Mhm. Bo on, że tak powiem, w tym 98 traktował o konflikcie z lat 90, czyli powiedzmy o aktualnym.
Wszystko aktualne, tak.
Tak. No ale też byłem nakręcony trochę, bo jakby przechodziłem z tego stadium takiego troszeczkę dziecka, które widziało te najfajniejsze sceny na YouTubie, jaki ten film jest twardy, mocny, wow, Bogusław Linda. Ale to nie... obejrzałem ten film i zdałem sobie sprawę, że on nie był dobry. I to był taki mój pierwszy film, kiedy pomyślałem sobie, że rozumiem, że on nie był dobry. To było takie moje wspomnienie, że...
Czyli to mógłby być...
To był moment przełomowy.
Tak, początek
dzięki
dla twojej
filmowi
kariery krytyki
Demony
filmowej.
Wojny według Goi jestem tu dzisiaj z wami.
No czyli jednak nie można powiedzieć, żeby to było aż takie rozczarowanie dla świata.
Nie.
Zdecydowanie. Mamy dzięki temu ciebie tutaj. To ja w
ten
takim razie muszę zobaczyć...
mesjaszem krytyki znaczy, filmowej. Ten film, dla ciebie. To było dla mnie cierpienie, żebym mógł być tu dla was.
Czyli w takim razie... Ale nie uważasz, że to obejrzenie tych teoretycznie tej kompilacji mocno ci wpłynęło
tak,
na
właśnie
na
dlatego o tym wspomniałem. Właśnie.
Czy myślisz, że gdybyś nie obejrzał ich wcześniej, to byś uważał ten film
gdybym,
za lepszy?
Gdybym w ogóle nie wiedział wcześniej o tym filmie, co to jest za film, bo mniej więcej widziałem o co chodzi, to może tak, no bo jednak technicznie rzecz biorąc, okej, okay, zrealizowane gdzieś tam sceny wojenne, co można by się obawiać tego, tak, że albo z zbyt dużym rozmachem, albo zbyt skromnie. Tutaj jest, że tak powiem, w punkt, jest okej. Okay. No ale sam film jest taki, sam główny wątek tego, że Bogusław Linda, czyli to jakiś dowódca kompanii, który decyduje się nie podążać za rozkazem, który został wydany. Takie wszystko to jest takie oczywiste. Taka bajeczka wojskowa. Wszyscy wiemy, o co tu chodzi.
Dla tych, którzy w tamtych czasach chcieli sobie zobaczyć jakiś fajny film o tym, jak się
prowadzi
wojny
była
i mieli
Bogusława Lindę. Zróbmy pierwszy taki polski film wojenny współcześnie. To
rozumiem,
się na pewno sprzeda.
Rozumiem, skąd to wyszło. Mhm. Okay.
Aczkolwiek ten film zdobywał nagrody i nominacje. To jest Złota Kaczka za najlepszego aktora.
No ale to jest Bogusław Linda, tak?
No tak, no.
To nie ma o czym mówić. No ale sam film, tak jak mówisz, ja w takim razie muszę przysiąść do obejrzenia, tylko mam nadzieję, że też nie będzie to, nie uznam tego za stratę czasu, czy nie oglądać.
Wiesz, czego się spodziewać, że to takie no, teraz... przyjemny powrót do lat 90.
Teraz będzie
często ze względu na klimat to bywa przyjemne. A takie lata 90. ja lubię sobie zobaczyć, nawet jeśli film jest taki wątpliwej jakości, bym powiedział.
ma to w sobie dosyć uroku. Ja wrócę do niedawnych rozczarowań, do zawodów, które mnie dotknęły.
Murarz, dekarz.
Zawód, który mnie strasznie dotknął, bo ja wiedziałem, że to będzie zawód. Ja wiedziałem, że nie będzie dobrze, a w momencie, kiedy zacząłem pierwsze oceny krytyków, to wiedziałem, niedobrze. I mówię o całej trylogii filmów. Ja mówię o całej trylogii filmów Hobbit. Mhm. Bo kiedy postawimy Władcę Pierścieni...
No, to jest niesamowite zestawienie.
A potem damy Hobbita, to nawet jeśli będziemy próbowali to uzasadniać materiałem źródłowym, objętością, jego nastawieniem, to jednak w kwestii filmowej to jest taki spadek klas. To poszło tak... Poszło dokładnie tak, jak można by było przewidywać. I poszło dokładnie tak, jak nie chcieliśmy, żeby to poszło.
Ja chyba, nie będąc specjalnie fanem filmów fantasy, zdaję sobie sprawę, dlaczego Władca Pierścieni mi się podobał nawet, naprawdę. Obejrzę go z całkiem przyjemnością, z taką całkiem. A Hobbita nie. Myślę, że chodzi o tą taką majestatyczność Władcy Pierścieni. Są takie napompowanie, takie aż do przesady.
Widać zaangażowanie w każdą jedną scenę tego filmu. A tutaj widać...
Ten film jest lejrzejszy i przez to traci zupełnie na swoim wydźwięku.
Ale też Władcy Pierścieni, nawet sam fakt tego, że każdy ork to jest pomalowany facet. To jest pomalowany...
Nie dopatrywałbym się tego konkretnie w tych
na pewno. To jest dla mnie kwestia jakości czasów i pójścia po łebkach i pójścia za mniejszym budżetem.
Gwiezdne Wojny odchodzą od green screenów, nie?
No,
i to wychodzi
i o to
na
chodzi.
Dobre.
I to wychodzi i bardzo na dobre. Dobrze. No ja właśnie o tym mówię, kiedy w Władcy Pierścieni mamy te rzeczywiste nowozelandzkie krajobrazy, po których łażą goście w świetnych kostiumach,
tak,
z niesamowitym make-upem, a potem oglądam Hobbita i widzę po prostu bandę, taki komputerowy zlepek zrobiony w profesjonalnym motion capture, no to traci
to
magii. Traci swojego rzeczywistego takiego ukochania dla tego materiału źródłowego. Tego aż tak nie widać. Nie czuć już tej miłości do tego, co się tam dzieje.
Znowu jest ten klimat, ten taki troszeczkę bardziej wzniosły klimat tej trylogii Władcy Pierścieni, taki troszeczkę siermiężny, toporny, taki...
Nawet muzyka świetna. Nawet Martin Freeman, który jest cudowny. Martin Freeman jest ogólnie na bieżąco cudowny.
Tak, no.
Nie byli w stanie uratować tego filmu. Ja go z przyjemnością obejrzę. Oczywiście. Jakby usiądę i będę się dobrze bawił, będę uśmiechnięty, ale będę miał cały czas z tyłu głowy: cholera jasna, to nie jest Władca Pierścieni. Mógłbym spędzić inaczej czas.
Poniżej tej granicy, że tak powiem, Władca Pierścieni jest ponad tą granicą, która mnie jeszcze obejrze, a to już
koniec.
Na tyle nie przepadam za fantazję, że to już odpada jak dla mnie.
Może jednak kiedyś obejrzysz jakiś olbrzymi maraton ze mną. Ja jakoś damy radę.
Hobbita?
Władcy Pierścieni, a może sobie Hobbita zrobimy gdzieś.
Gdzieś kiedyś.
Na Hobbita nie zapraszać.
Żeby obejrzeć Hobbita, musisz kupić chloroform.
Dobra, nie ma problemu. Nie ma najmniejszego problemu. Poradzimy sobie. Słuchajcie, dziękujemy wam bardzo serdecznie, że przesiedzieliście z nami przez tą...
Jaki konkurs robimy?
Dokładnie. Jezus Maria, jeszcze konkurs.
To taki temat pod konkurs jest.
Bardzo, bardzo chętnie usłyszymy, przeczytamy o waszych rozczarowaniach. Nie zapomnijcie napisać...
Najlepiej filmowych, no bo jakby wiemy, że nie każdemu się życie układa, tak?
Ale my nie musimy tego słuchać. Mamy wystarczająco problemów w swoim życiu, dajcie sobie spokój. Napiszcie do nas na magiekinamors@wp.pl, a z pewnością dla tych, którzy rzeczywiście filmowo się rozczarowali, będą czekać nierozczarowujące bilety do kina.
Chyba że pójdziecie na jakiś słaby film.
No właśnie, na jakieś kolejne rozczarowanie, no to tylko się ubogadzicie, to możecie napisać nam, jakie
błędne
to było.
Błędne koło, naprawdę.
Dokładnie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że to my nie byliśmy waszym rozczarowaniem. Z tej strony Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Dziękujemy wam bardzo, do widzenia, miłego tygodnia.
Cześć.
Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, the pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night, the fire was red, it flaming spread, the trees like torches blazed with light.